To jest lusterko, którego przez całe życie używała moja prababcia, które się niestety trochę rozbiło, ale dużą jego część jeszcze zachowałam. I pamiętam to lusterko z nóżką metalową, które stało przy łóżku mojej prababci. To było jej takie lusterko codzienne, gdzie ona zawsze zerkała, czy tam wszystko dobrze. Pamiętam, podaj mi lusterko, mogę się zobaczyć. Już jest takie, co się nazywa jak patyna, że tak nie widać już za bardzo mnie w nim, tylko jakieś takie kropeczki starości i taki szron. No swoisty dla takich starych luster. No ale jestem tam gdzieś w tym lustrze. No ciekawa byłam, czy jestem podobna do swoich prababci na przykład.
W skrawkach rozbitego lusterka odbija się burza loków Kasi Kotarskiej.
Mam taką trochę wyrwę w rodzinie, że jesteśmy my, w sensie ja, moje rodzeństwo, potem są rodzice, potem jest trochę przerwa, a potem są pradziadkowie i ja bardziej znałam swoich pradziadków. Było to związane z jakimiś też traumami rodzinnymi, różnymi trudnymi bardzo wydarzeniami, wczesnymi śmierciami, takimi sprawami, których się nie opowiada przy niedzielnych obiadach. No i żeby poznać trochę tę rodzinę, poczułam w jakimś momencie życia, że chciałabym. To też związane z jakąś moją historią, z tym, w jakich tematach ja pracuję w swoim życiu, w swoim rozwoju. I pomyślałam, że w sumie nie znam za bardzo tej linii swojej rodzinnej i chciałabym ją poznać. Czasem podpytywałam, ale moi rodzice albo nie wiedzieli, albo mniej mówili. Tak trochę nie czułam, że oni mają też zgodę o tym dużo mówić. Więc postanowiłam to zbadać na własną rękę i zacząć właśnie od tego, żeby się z tym domem jakoś zapoznać. A zresztą możemy tam pojechać i zobaczyć go.
Poznanie przeszłości rodziny to dla Kasi Kotarskiej klucz do wiedzy o sobie.
Jedziemy sobie główną drogą.
Droga z Jabłonnej do Krzczonowa samochodem zajmuje 12 minut.
Zaraz będzie widoczny dwór i stawy. To jest taki dwór, który należał do rodziny Siemionów. Tutaj mieszkał taki aktor Wojciech Siemion, bardzo znany. I moja prababcia, w związku z tym, że dobrze się uczyła w szkole, to zamiast chodzić na lekcje, pilnowała Wojciecha Siemiona. Była niańką Siemiona. Tabliczka Krzczonów i zaraz za tym już się zaczyna przepiękny teren. Tutaj po prawej stronie na górce widać duży żółty dom, a obok niego jest nasza chata. Tu jest nasza działka na dole, taka, która była, mówią o tym, łąka albo pastwisko. Na tej waszej łące albo pastwisku. Tutaj jest wjazd, który mój mąż zbudował z moim tatą. Rzeka dalej na końcu, no i tam na górze jest gospodarstwo, natomiast na niego się wjeżdża naokoło. Po tak zwanym gościńcu. Tutaj się mówi gościniec na taką drogę, więc tu mamy jakby jedną część, taką pustą, otwartą. A żeby wjechać do gospodarstwa, to trzeba gościńcem. Tutaj nam zrobili nową drogę. Jest ograniczenie do 30, mój mąż zawsze się śmieje. Nie pędź, bo cię policja na końcu złapie. Do mnie się wjeżdża tutaj, natomiast ja muszę troszkę sobie zawrócić, ponieważ my tutaj mamy wysypany taki, nie widać go pod liśćmi, mamy taki wysypany gruz, który musimy przykryć mniejszymi kamieniami i jeszcze nie da się po tym jeździć. Wierzę w linię rodową. I wierzę, że to na mnie wpłynęło w jakiś sposób. Wiedzę o tym i zainteresowanie tym przyniósł w ogóle mój mąż, który mi opowiadał o Hellingerze i o ustawieniach hellingerowskich i o tym, że tam jest ta linia rodowa. I pamiętam, że na początku, to było kilka lat temu, mówiłam, no co ty? Przecież wiesz, ja się urodziłam, ja o sobie stanowię, no ja rozumiem, że moi rodzice i ich wychowanie i to, co się odbyło w najwcześniejszych latach mojego życia ma na mnie wpływ, natomiast wiesz, jakieś tam rzeczy inne z przeszłości. Ja myślę, że to był jakiś rodzaj wyparcia, bo mi się wydawało, że absolutnie nie. I im więcej z nim rozmawiałam, ale też niektóre historie, które on opowiadał, gdzie on odkrył coś bardzo daleko w przeszłości, na przykład jakiś głód, który był w jego rodzinie, a potem to powodowało, że niektórzy członkowie rodziny byli grubi na przykład, bo tak bardzo potrzebowali. Albo jego babcia, która ubierała dwie choinki i obie były oblane ozdobami i słodyczami przez to, że wcześniej była taka bieda, że ona nigdy nie miała choinki. Potrzebowała taki dobrobyt, żeby sobie tak nagromadzić. No i on przyszedł z tym do mojej rodziny i zaczął o tym opowiadać. I ja sobie zaczęłam myśleć, że może rzeczywiście tak jest, że to, jaką jestem kobietą, to jest wypadkowa różnych historii rodzinnych, które znam lub nie znam. Psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy różnie z tym Hellingerem mają. Niektórzy w niego wierzą, niektórzy nie. Niektórzy uważają, że to hochsztapler. Więc jeszcze nie wiem. Na razie mam tak, że myślę sobie, że to może być ciekawe i że rzeczywiście może tak być trochę, że się składamy z różnych przeszłości, z różnych osób. No bardzo chciałabym to zobaczyć, po prostu poznać. To też to moje grzebanie, bo myślę sobie, może się do czegoś dogrzebię i czegoś się dowiem ciekawego. teraz to jest ponuro trochę, nie? Przez pogodę i pada śnieg. Natomiast jesień, wiosna tutaj kocham. Tam płynie rzeczka, cały ten teren, tutaj taki pas jest naszym terenem. No i właśnie, można wejść tutaj, to chodźmy przez sąsiadów drogę. Tu jest ponad 2 hektary i one się ciągną, ale wąziutko. Tu jest 20 metrów szerokości tylko. To jest bardzo piękny spichlerz. Pod tym spichlerzem jest piwnica z białego kamienia. On ma świetnie zachowane deski. Śpichlerz się mówi w Kszczonowie, a nie spichlerz. Śpichlerz! No i tutaj jest dom. Trochę sprzątamy, więc jakby walają się różne rzeczy. W sensie mamy tam jakieś posegregowane kategorie śmieci, które trzeba stąd wyrzucić. Natomiast było coś takiego w tej rodzinie, że lubiła zachowywać buty. Ponieważ jak my sprzątamy w różnych miejscach, to wszędzie są buty. Czuję, że to było gromadzone mnóstwo rzeczy, że nic się nie wyrzucało, że wszystko się mogło przydać. Jest 100 torebek po cukrze. Przyda się na coś, nie? W tych orzechy, w tych coś, reszta złożona. Buteleczki przydadzą się, więc tego jest mnóstwo teraz. Z takiej perspektywy dzisiejszych czasów to wymaga mnóstwa sprzątania, pracy, segregacji, oddawania tych odpadów i tak dalej. Natomiast wszędzie, gdzie byłam, jest mnóstwo butów. Coś musi być z tymi butami, że one zostały zachowane. W ogóle buty są też takie straszne, w sensie po człowieku zostają buty, nie? I to jest takie... Mam takie ciarki, jak o tym myślę. To jest bardzo dużo różnych butów w tym gospodarstwie, pozostawianych po ludziach. I jakby szli, zostawili buty i poszli dalej gdzieś w swoim życiu. No.
Kilka lat wcześniej do opuszczonego gospodarstwa Kasia przywiozła swojego chłopaka Kamila.
Powiedziałam mu, zobacz, to należy do mojej rodziny, to jest takie gospodarstwo, może byśmy tu kiedyś, nie wiem, mieszkali, coś zrobili, i on był wtedy dziko przerażony. Przyznał mi się w ogóle po kilku latach, że pomyślał sobie, co za crazy laska w ogóle, co ona wymyśliła, bez sensu, jest jakaś ruina, tu są chaszcze, tu są jakieś zarośnięte rzeczy, jakieś stara stodoła, stara chata, która się wali z dziurami w dachu w ogóle. Co ona mi tutaj w ogóle chce zaoferować? On był przerażony. I mówi, wtedy tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy ja chcę to dalej ciągnąć. Ale oczywiście jesteśmy nadal razem, jest moim mężem, no i teraz dziko pracuje w tym miejscu, żeby go jakoś przywrócić do życia. Pewnie się te drzwi otwierają, bo tutaj jest klepisko i tam wyryły krety, ponieważ nikt w tym domu nie mieszkał i nie można było otworzyć, dopiero mój mąż musiał tą łopatą zebrać, więc się tak szura po tym klepisku. No i generalnie są też myszy, więc no, musimy z nimi tutaj jakoś być w tym miejscu. Ale mamy prąd. Prąd jest, światło się pali.
No, taki zapach starszej chałupy.
Jest taki, no nie, zostaw mi się trochę przewietrzy. Jest taki klimacik, no niestety, opuszczonego domu od 20 lat nieużywanego, nie? Tam jest pokoik, w którym mieszkali moi rodzice. Kasia, Bożena, Adam Krzywiccy podpisane, tak się nazywałam kiedyś. Moi rodzice oboje stamtąd trochę uciekli, bo ja tam też mieszkałam razem z nimi. Oni tam zamieszkali po ślubie w 89 roku. Wtedy mieszkała tam moja prababcia i pradziadek. Oni zamieszkali razem z nimi. Tata trochę pomagał w gospodarstwie. No ja się dosyć szybko urodziłam, w sensie zaraz rok po ślubie, więc mama zajmowała się mną. I moi rodzice nie bardzo mieli inną opcję życia. Mieszkali tam w jednym dosyć maleńkim pokoju. I chyba czuli, że nie bardzo chcą tam żyć i mieszkać, ale nie mieli gdzie pójść w tamtym czasie. No i tak się złożyło, różne tam historie rodzinne się potoczyły tak, że oni się przeprowadzili w 93 albo 4, czyli jak ja miałam 3 albo 4 lata stamtąd. I jak ja powiedziałam, że chciałabym tam wrócić w jakiś sposób, na razie tak trochę mentalnie może bardziej, bo mniej fizycznie, to oni się złapali za głowę, że jak to w ogóle z miejsca, którego oni trochę uciekli, trochę czuli, że chcą czegoś lepszego i też chcieliby czegoś lepszego dla mnie, dla nas, dla swoich dzieci, dla tego kolejnego pokolenia, a ja chcę tam wracać jakby i się w tym dalej grzebać. Dla nich to było zadziwiające. Wejdźmy tutaj. I tutaj jeszcze, w ogóle też kocham te zamki, bo to powinna być klamka, ale jest urwana, ale ten zameczek, taki metalowy kwadracik, który się tak... Też ten dźwięk w ogóle, to jest dla mnie taki tutejszy dźwięk absolutnie. No więc tak, tu mam na przykład, to jest taka specjalna łyżka, taki chwytak do wyciągania chleba z pieca. On jest bardzo długi, tam jest piec na 11 bochenków chleba, taki wielki. To taki miech, którym się rozpalało, tutaj była taka torba i tym się tak poruszało i się rozpalało, powietrze dmuchało. Co my tutaj mamy? No, obrazeczków świętych to w ogóle milion wszędzie różnych. Ja może trochę poświecę telefonem, żebyś mogła zobaczyć tą witrynkę, bo na przykład jej w ogóle nie naruszyłam. Mam takie poczucie, że ona jest po prostu częścią tego miejsca i na razie musi tak stać. Które są po prostu pozostałości z życia, no. Dzbanek przepiękny, są filiżanki za szybką, cukiernica, słoiki jakieś. W tych szafkach i szufladach też po prostu, no, życie, które się tu toczyło. Stare leki, młynek stary do mięsa. No, otwórz się, szafko. Otwieram szufladę. Pocztówki jeszcze, zajrzyjmy, co tutaj jest. O, ta bardzo ładna jest, a to akurat pusta. Zobaczmy inną, jakąś wypisaną. Wesołego Alleluja, wesołych świąt i smacznego jajka. Wujostwu zasyłają. Nie wiem kto niestety. Z 57 roku. Pocztówka czarno-biała. Z powinszowaniem imienin. Serdeczne życzenia z okazji imienin zasyłają. Chyba ci sami, bo podobne pismo. I jeszcze jedna. 52 rok.
To do pradziadka.
Wielmożny pan Kowalczyk Stanisław. Tak. W dniu jego zacnych imienin zasyłamy z głębi serca najlepsze życzenia, a mianowicie życzę zdrowia, szczęścia i Bożej opieki nad jego życiem i rodziną. Pietraszewscy. Tu jest taka fajna teczka. To jest mój ukochany papier, czyli życiorys mojego dziadka. Pradziadka. Ciągle mówię dziadka, bo tak się przyjęło u mnie. Natomiast to... Ciekawa jestem, czy on to napisał. To jest tak pięknie wykaligrafowane. Przeczytam kawałek. Urodziłem się dnia 29 października 1909 roku w Kosarzewie, gminy Krzczonów, powiat Lublin. Do lat 9 byłem pod opieką rodziców, a w 9 roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej w Kosarzewie. W swoich młodych latach uczyłem się pilnie, ukończyłem 5 klas szkoły powszechnej. Po skończonej szkole zacząłem pomagać ojcu na roli. W 21 roku życia zostałem powołany do służby wojskowej w 2 pułku artylerii, tak jest napisane, ciężkiej w Chełmie przez samo H. Po przejściu ćwiczeń rekruckich wstąpiłem do szkoły podoficerskiej w 2 pułku artylerii ciężkiej w Chełmie. W szkole przebywałem do dnia 3 marca 1933 roku. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej wstąpiłem na kurs sanitarny do okręgowego szpitala w Chełmie. Z wojska zwolniony zostałem 9 września 1933 roku. Powróciwszy do domu zająłem się pracą na roli. W roku 1937 powołany zostałem na 6-tygodniowe ćwiczenia. Po powrocie z ćwiczeń zamieszkałem we wsi Krzczonowie, gminy Krzczonów, powiat lubelski. W roku 1939 zostałem zmobilizowany na wojnę, gdzie byłem do listopada 1939 roku. Po powrocie z wojny zająłem się pracą na roli. W roku 1944 znów zostałem zmobilizowany na wojnę i przydzielony do polowego szpitala 7 dywizji w Olszewnicy. Ze szpitalem wyjeżdżałem do miasta Krzyża. 21 stycznia 1945 roku wysłany zostałem na pierwszą linię bojową jako starszy sanitariusz, gdzie przechodząc boje Wrocław, Szczecin, Odra, Nysa, Klitte i Praga Czeska. Po kapitulacji Niemiec zostałem zdemobilizowany dnia 20 listopada 1945 roku. Po powrocie z wojny zająłem się pracą na roli i pracuję do obecnej chwili. Stanisław Kowalczyk. Właśnie tutaj też kilka jego pism. To jest akurat charakterystyka służbowa z kompanii sanitarnej. Był podoficerem, znającym swoje obowiązki, karnym i zdyscyplinowanym. W czasie działań bojowych był odważnym i pracował z poświęceniem, wynosząc rannych z pola boju. Po ukończeniu działań bojowych charakter jego nie uległ zmianie. Praca jego przyniosła dużo pożytku dla państwa. Podpisano, 45 rok, Wojsko Polskie, 33 Pułk Piechoty, pieczątka. Dowiedziałam się dzięki temu w ogóle czegoś o jego życiu. Ta rola była trochę takim nawiasem. On zaczął na roli, pomagał ojcu, potem wyrwa w postaci wojny i potem znowu wrócił na rolę, że jakby to jest mój dom, to jest taka moja klamra. To jest takie dla mnie wzruszające po prostu. Lubił siedzieć na progu takiego, no można powiedzieć, warsztatu, takiej komórki. Siadał na progu, spuszczał nogi nisko i coś tam sobie dłubał. A z tyłu za plecami cała ta komórka z różnymi tam gratami. Tam jest tego mnóstwo takich pięknych rzeczy. Ja mam taką kliszę z jego pogrzebu, że prababcia bardzo, bardzo płakała. Bo ja, to było w 95 albo 6, więc ja już to powinnam pamiętać. Nie pamiętam w ogóle dziadka. Pradziadka. Ja musiałam się chyba trochę go bać. Ja myślę, że on był taki trochę czerstwy. i że taki był konkret i że ja się trochę mogłam stresować. Dlatego go nie pamiętam. Mama mówi, że lubiła siadać pod orzechem i sobie tak podwijać spodnie i sobie trzymać gołe stopy w różnych tam trawach, które pod tym drzewem rosły, i tak sobie siedział. Prababci, tutaj stało łóżko, tutaj wisiał zegar, który bimbał. To jest stół, z którego mam szufladę. Też wyciągałam z tej szuflady różne rzeczy, o których opowiadałam, natomiast jest jeszcze druga. Możemy zobaczyć, jak się otwiera.
Piękny stół dębowy.
No, będzie u mnie w domu kiedyś. O, stopy świąteczne stare. Niesamowite. Takie stare.
Stare lampki na choinkę.
Takie szklane, wyglądające jak świeczki.
Pamiętaje pani na choince tutaj?
Nie pamiętam w ogóle choinki tutaj. Natomiast pamiętam, że ten stół stał na środku i zawsze wokół tego stołu się koncentrowało wszystko i tutaj się dzieliło płatkiem, były jakieś dania, jajeczko na Wielkanoc. Więc pamiętam, to jak przyjeżdżaliśmy odwiedzać prababci, tutaj śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy z prababcią. Ostatnia wieczerza obraz wisiał tutaj, przy łóżku prababci. Siadałyśmy tutaj na tej wersalce i opowiadała mi o każdej postaci z apostołów. I ja najbardziej nie mogłam tego Judasza zczaić, że jak to? On siedzi przy tym stole i te ręce tak do tyłu i tam jakaś sakiewka. Więc to było dla mnie niesamowite. Pamiętam to z dzieciństwa, że ona bardzo często... I ja lubiłam te opowieści. Ona mi opowiadała o tych postaciach prawie za każdym razem. Pamiętam też taki rodzaj zgrzytu, jak na przykład malowałam usta błyszczykiem. I ona mówiła, ty się malujesz? I była tak zadziwiona, że ja używam błyszczyka. Jako tam jakaś nastolatka, że dla niej to było takie niepojęte, albo na przykład, że gdzieś wyjeżdżamy, czy że ja gdzieś wyjeżdżam, ona była taka przestraszona, że rodzice mi pozwalają gdzieś wyjechać. Dla niej to był inny świat. Myślę, że jej świat się toczył w Krzczonowie głównie i w okolicach. Ona miała wylew i ona miała jedną stronę ciała nieaktywną. Więc ja ją pamiętam już z takiego bycia intelektualnie jeszcze sprawną, natomiast fizycznie już bardziej leżącą, siedzącą, poruszającą się raczej w obrębie tylko domu na przykład, albo domu plus ona miała takie ulubione krzesełko, na którym siadała przed domem. I tam sobie siedziała i sobie obserwowała świat. Na monidle moich pradziadków, na którym tutaj prababcia jest młoda, tutaj dziadek ma garnitur, ona ma jakąś taką bluzeczkę jakby w kwiatki z dekoltem V i taką, ja myślę, że ona ma taką smutną minę. Ja pamiętam, że ona miała ten rodzaj smutku, że ona ma na zdjęciach taką podkowę w dół i to nie jest takie zacięcie, tylko bardziej po prostu taki rodzaj ust ułożonych jakby w dół. Otóż niesamowite, jakiś taki rodzaj smutku, wycofania, te oczy i te usta niosą. No ale pamiętam ją jako też właśnie silną hardą i też rodzice tak opowiadają, że jej babcia i dziadek byli tacy konkret, ale to prababcia moja tam trzymała w garści wszystko. Była głową rodziny i ona decydowała o wszystkim.
A z kolei córka ma w górę usta, prawda?
I mi się wydaje, że w ogóle ma inną energię babcia, czyli jej córka. Taką bardziej, no, chciałabym się powiedzieć żywotną, a to właśnie w kontekście jej bardzo młodej śmierci jest takie smutne. Mam wrażenie, że jakąś taką bardziej energetyczną, żywotną, bardziej radosną. Niosącą jakąś taką większą nadzieję, taką też, myślę, że moc wielką w tym zdjęciu. To Maria Kowalczyk, czyli moja babcia. Byłam na takim warsztacie w Galerii Labirynt, prowadziła Paulina Mazurek, bardzo fajna artystka. Był o tym, żeby skomunikować się z kobietami ze swoich rodów i żeby je poznać. I ja pomyślałam, no wspaniały to jest warsztat dla mnie, bo ja potrzebuję poznać kobiety ze swojego rodu. Pracowało się w parach i pokazywało się innej dziewczynie zdjęcie i ona na przykład opisywała tę osobę. I ja pokazałam zdjęcie swojej babci, które wisi nad moim łóżkiem, zaraz nad moją głową, jak śpię. To jest ta babcia, która zmarła po urodzinach mojej mamy, mama mojej mamy. I ja to zdjęcie zaniosłam na te warsztaty i pracując w parze z dziewczyną, pokazałam to zdjęcie i ona powiedziała, jaka jest moc w tym zdjęciu, jaka siła, jaka elegancja, jakiś taki rodzaj uporu w tej twarzy, jest taka, no, moc kobieca. I ty jesteś podobna. I dla mnie to było tak niesamowite przeżycie, taki rodzaj właśnie połączenia. no, że jestem częścią jakiejś linii. No piękne jest to zdjęcie. To jest taki rodzaj jak na monidle kolorowania zdjęcia. Babcia ma perły, ma czarną marynarkę, ma przepiękną broszkę i ma tak ufryzowane włosy na takie fale, myślę, że to takie lata, nie wiem, 40 mogą być. Makijaż? Nie sądzę, że się tak nosiła. Myślę, że była raczej bardziej prostą dziewczyną, no bo też mieszkała na wsi i myślę, że ono jest takim portretem, żeby pięknie wyglądać. I w ogóle jak to zdjęcie wisiało wcześniej w korytarzu i ludzie je mijali, którzy do mnie przychodzili, to mówili, ale masz piękne zdjęcie mamy. Ja mówię, to nie jest moja mama, to jest moja babcia. Rany, wygląda identycznie jak twoja mama. I moja mama wtedy pierwsza raz to zobaczyła, że ona wygląda jak swoja mama.
Trochę jak gwiazda filmowa.
Tak, tak, właśnie też to pada, jak ktoś ogląda to zdjęcie, mówi, taka gwiazda filmowa z lat 30. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ja byłam w parze na tym warsztacie, snuła historię, bo tam był też taki wątek, żeby snuć historię, co ta osoba w życiu robi. I ona mówi, na pewno była jakąś gwiazdą, była jakąś artystką, osiągnęła tyle i tyle. I ja słuchałam tego z totalną przyjemnością, ale z drugiej strony miałam w sercu takie, no nie, bo zmarła w wieku 26 lat i nie miała szansy. Nie miała zawodu, wydaje mi się. Nie wiem tego o niej. A to jest co? Doświadczenie? Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Uniwersytet Powszechny w Kszczonowie, powiat Bychawa. Zaświadczenie obywatelka Maria Kowalczyk uczęszczała na zajęcia z zastępujących dziedzin wiedzy. Wiedza o regionie, kultura, życia codziennego. W liczbie godzin 129 w roku oświatowym 67/8. Tutaj są jeszcze takie świadectwa mojej babci. Trochę, o tutaj myszki podjadły. I to jest niesamowite, bo z tego się na przykład dowiaduje, że chodziła do szkoły, jakie miała oceny, jak się dobrze uczyła z niektórych przedmiotów, a inne lubiła mniej. To jest fajnie tak się dowiedzieć. Ze śpiewu była dobra, tylko. A z biologii dostateczna i z geografii. Natomiast tutaj sprawowanie bardzo dobre. Polski bardzo dobry, rosyjski dobry. Historia bardzo dobra. I śmiałyśmy się z mamą, zobacz, ty też masz, jesteś dobra z matmy. Tak trochę poznawałyśmy babcię. A to jest niesamowite, jakie są rozbieżności w tych świadectwach, bo na tych dwóch się urodziła 17 września 44, ale na tym świadectwie już się urodziła 17 listopada 44. Komuś się ta kreseczka w rzymskich przesunęła. Raz była przed dziesiątką, a potem była zaraz po. Bo to tak to wygląda, jakby wrzesień, a listopad to tylko kreseczka. Przesuń kreseczkę, a zmienisz miesiące. Mama mojej mamy zmarła, jak moja mama miała kilka miesięcy i moją mamę wychowywała właśnie prababcia i pradziadek. Tato mojej mamy się ożenił drugi raz i miał swoją rodzinę i mieszkał dosyć niedaleko, a mama dosyć szybko wyszła z tego domu, bo chyba w wieku tam 16 lat wyjechała do szkoły w Lublinie i już potem poznałam jego tatę. No i wrócili na chwilkę, ale też nie była na stałe. Więc jest też taka znowu kolejna wyrwa trochę w tym życiorysie, że dziadek ożenił się z moją babcią, zbudował stodołę, a potem babcia zmarła i dziadek sobie poszedł. Nie znam do końca szczegółów tej części jakby historii. Myślę też, że to nie było takie łatwe, że po prostu sobie poszedł. Też w latach 70. to nie było naturalne, że jak umiera kobieta, to mąż się zajmuje, czy ojciec się zajmuje dzieckiem. Ale ciekawe dla mnie jest to i nie wiem tego. I moja mama też tego nie wie, no bo miała wtedy kilka miesięcy. Potem nie rozmawiała o tym z babcią, ale ciekawe jest to, czy to jest tak, że dobra babcia nie chciała jej oddać na przykład, bo powiedziała, hej, mieszka tutaj, jest córką mojej córki, więc ja ją będę wychowywać. Czy to jest tak, że dziadek nie czuł się na siłach? Wiem tylko tyle, bo takie sformułowanie krąży w mojej rodzinie, że dziadkowi trzeba było nową żonę, szybko się tam zorganizowało, on tutaj poznał i już miał nową żonę. Żeby się nie zapadł, tylko tak szybko, szybko go trzeba było spionizować. Po śmierci tej pierwszej żony. Pamiętam też tak, że moja mama zawsze mnie prowadzała na grób jakichś państwa, którzy mieli ją adoptować. Że my w cmentarzu do tej pory odwiedzamy. I ja mam ten sentyment i ja sama tam chodzę na ten grób tych ludzi.
Czy jest rodzina?
To może być jakaś daleka rodzina. To byli jacyś lekarze bodajże. I mama mówi, no nie pamiętasz, on ci przynosił pomarańcze. To był jedyny człowiek, który miał pomarańcze w tamtych czasach. Nie pamiętam tych pomarańczy, ale pamiętam taki wątek, że gdzieś to miało być, ale też się to rozmyło. Wiem, że ta moja narracja jest pourywana, ale trochę tak jest, że ta nasza historia rodzinna jest taka pourywana, że trochę się wie, ktoś coś rzucił, ale w sumie nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, kontynuacja, że to są takie strzępki. I dla mnie właśnie oglądanie tych rzeczy oddawanie im czci jakiejś jest takim rodzajem trochę sklejania tych różnych historii, żeby się tak trochę odnaleźć, żeby móc się tak osadzić w ogóle w świecie. Szafa, w której znalazłyśmy świadectwa babci. Rajstopy, chustki, paski w takim bardzo fajnym organizerze zrobionym z materiału. Takie małe przegródki naszyte na taką dużą część materiału. I ta szafa, bardzo fajna. Mama nawet powiedziała, że tam był warkocz babci obcięty, który ona pamięta z dzieciństwa, że on tam leżał. Nie mogłyśmy go znaleźć, ale też nie przegrzebałyśmy jeszcze wszystkich szaf tak do końca. Ale to może być fascynujące znaleźć taki warkocz. Tu mam takie podanie dziadka. Kowalczyk Stanisław, syn Józefa, zamieszkały w Krzczonowie. Uprzejmie proszę prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie za pośrednictwem w Krzczonowie o umorzenie mi zaległości podatku gruntowego w sumie 3534 zł za 1970 rok, który to wypadł mi ze skumulowania do mojej kartoteki ziemi Krzysiak Anny, czyli jego teściowej, zamieszkałej Krzczonów Wójtostwo. Poprzez to zostałem obłożony wyżej wymienioną sumą. Podanie swoje motywuje tym, że na wiosnę 70 roku padł mi koń. W parę miesięcy później padła mi krowa. Jak również postawiłem stodołę, gdzie nie miałem gdzie trzymać zboża. Na którą to pobrałem 40 tysięcy złotych. Nadmieniam, że zmarła mi córka. Jedyna pomoc w moim gospodarstwie. Od 44 roku do końca wojny byłem na froncie, gdzie zostałem wyróżniony medalem za męstwo i odwagę, gdzie utraciłem zdrowie i nie mogę pracować. Uprzejmie proszę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie o przychylne i pozytywne zatwierdzenie mojego podania. Podpis Krzczonów 10 maja 71 rok. Koń i krowa padły, postawił stodołę, na którą wziął 40 tysięcy złotych pożyczki i zmarła mu córka, jedyna pomoc w gospodarstwie, więc to no, trudny rok musiał być. Nagromadzenie różności. Nagromadziłam sobie tutaj różne rzeczy. Misy, sita, przecież Biłgoraj to sitarze i sita różne. Jakieś różne, na przykład to się zakładało krowie, to jest taki kaganiec dla krowy. Po to, żeby ona jak schodzi z pola, to po drodze nie jadła na czyjś innym polu. Więc takie coś zakładało się krowie. Tutaj taką uprząż. To są rzeczy po moich pradziadkach głównie i ich rodzinie. To są rzeczy, które ja znalazłam i jakoś zachowałam od zniszczenia. Na początku było mi trochę dziwnie, bo wydawało mi się, że grzebię komuś w szufladzie. Że oglądam jakieś rzeczy, które nie są moje. Że oglądam jakieś skrawki życia nie mojego. I zastanawiałam się, czy mogę to robić. Czy jakoś mam takie pozwolenie. No właśnie, figurka, która spadła i się rozbiła. Taka gliniana Maryjka. Pomyślałam, oj, prababcia mi coś mówi. Nie chcę, żebym tam była. No i poprosiłam mamę, żeby ze mną poszła. Pogadałyśmy z babcią, prababcią, że ja się zajmę tym miejscem dobrze, żeby ona się nie stresowała. No i właśnie cały ten proces jakby takiego wchodzenia do tego miejsca, jakiegoś takiego otwierania mnie i tego miejsca w ogóle, wierzę w to, że jest coś w tym ważnego. Myślę, że też jestem trochę takim lodołamaczem albo roztapiaczem, bo lodołamacz to chyba tak się wbija w ten lód i on się rozpada. To ja myślę, że u mnie to jest tak delikatniej, że jestem chyba trochę takim roztapiaczem, który tak zarzuca jakieś hasło w domu i ludzie zaczynają myśleć o takich sprawach, które w sumie są dla nich trudne. Na przykład właśnie to, że zabrałam moją mamę, żeby ona była pośredniczką w rozmowie z prababcią. I moja mama, ja widziałam, ile ją to kosztuje. Ona też musiała coś sobie przełamać, żeby to zrobić. W ogóle moja mama też się cieszy z tego, że ja znajduję o jej mamie rzeczy i my sobie razem właśnie oglądamy. I to jest takie, że czuję, że też to ma jakieś znaczenie dla mojej rodziny. Może nie zawsze to jakoś rozumieją, ale starają się to szanować. To jest też taka dla mnie trochę misja pokazywania, że to są ważne rzeczy dotyczące naszej przeszłości. Że bardzo bym chciała, żeby ludzie nie wyrzucali różnych rzeczy. No ja uwielbiam to, jak ludzie zachowują rzeczy i mogą o tym opowiadać. Trochę czuję, jakbym tak weszła do skansenu i mogła wszystkiego dotykać. To jest dla mnie jakoś cenne i ważne. Ja też zawsze bardzo kochałam skanseny, więc to uczucie, w ogóle ten zapach jakby takiego domu, drewna, klepiska, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie. I trochę tak czuję, jakbym była częścią po prostu historii, częścią czegoś większego. Jakoś czuję, że po prostu bohaterką jest stodoła różnych myśli. Została mi stodoła. Po babci, która wtedy urodziła dziecko, po mamie, która się wtedy urodziła, po dziadku, który ją zbudował, po pradziadku, który wziął na nią pożyczkę i prababci. Jest na stodole napisane 1970 BM, czyli rok urodzenia mojej mamy i zbudowania tej stodoły i jej inicjały Bożena Mazur. Tak się nazywała po niejsku. Jest na stodole napisane, żeby pamiętać. No i to jest taka rzecz, którą mam. Nie mogę sobie zabrać do domu i sobie jej oglądać codziennie, wyciągać szuflady i pielęgnować, ale mogę zająć się nią w jakiś sposób. Celebrować to, że ona tutaj jest i być może dać jej życie. To jest dla mnie ważne. Ja najbardziej chciałabym robić tu warsztaty, które mają trochę przybliżać tradycje i dziedzictwo. Chciałabym robić spotkania kobiet i być może jakieś małe przyjęcia dla takich osób, którym zależy na bliskich relacjach, na kontakcie z naturą, na kontakcie z tradycją, na byciu w jakiejś wspólnocie. Mój mąż jest kucharzem i robimy razem różne wydarzenia kulturalno-kulinarne. Jemu też bardzo tradycja, szczególnie regionu lubelskiego, jest bliska, więc jakoś czuję, że moglibyśmy połączyć siły i razem robić tutaj. No ludzie lubią się gościć, my też lubimy gościć ludzi, lubimy karmić ludzi, zapraszać ludzi, być gospodarzem i gospodynią, więc jeszcze nie wiemy, co dalej się wydarzy. No to miejsce wymaga bardzo dużo pracy jeszcze. No fajne też jest to, że mamy coś poza tymi takimi głównymi osiami życia, czyli pracą i domem. Mamy coś jeszcze i czuję, że to nas jakoś scala i łączy i że to jest jakąś taką naszą misją do wykonania. Czasem słyszę, moja rodzina też tak mówi, że Boże, bo tu przecież trzeba 25 lat spędzić, żeby to doprowadzić do ładu. I ja wtedy odpowiadam na to, no gdzieś muszę te 25 lat spędzić, więc czemu nie tutaj? To jest duża stodoła, ma dwie zasieki, które są pełne jeszcze słomy. Bardzo mnie inspirują te wrota podwójne, z przodu i z tyłu, najbardziej te z tyłu, ponieważ jak się je otworzy, to tam jest sad ogromny i 2 hektary pola i widok na przestrzeń. Więc to jest niesamowite. Myślę sobie o tym, że w lecie można by otworzyć te wrota i tam po prostu siedzieć na trawie. Że jesteśmy na takim etapie poznawania i zaprzyjaźniania się z tą przestrzenią. Chciałabym bardzo na tej ścianie stodoły, jest taki artysta, Andrzejkow się nazywa, jest chyba z Podkarpacia i on rysuje na stodołach obrazy ze zdjęć z przodków. Chciałabym bardzo tej babci i dziadka z Monidła na tej stodole, żeby ich tutaj umieścić.